Denominacja złotego. Ludzie mieli już na mieszkania, bo widziałam to na własne oczy, zgromadzone na wkład do mieszkania spółdzielczego po denominacji. To były grosze. Stopy, jak pan Balcerowicz, powyżej 100% oprocentowane były te kredyty. Iluż rolników, bo to w spółdzielczym pracowałam, to teren rolniczy, iluż rolników puszczono w skarpetkach. I nadal mamy to samo. I nie dość tego, to jeszcze teraz jeszcze jest gorzej, bo jest okropna pogarda dla ludzi. Ja się pod moim adresem, niby jest wolność wyborów. Ja mam prawo wybrać, kogo chcę, ale pod moim adresem jest cały repertuar epitetów, bo ja jestem i moherem, i oszołomem, i pacjentem psychiatryka. Następna rzecz. W mojej rodzinie jest całe spektrum różnych zawodów. Jest inżynier budownictwa, informatyk, filolog i tak dalej, hydraulik jest taki, co zbiera puszki, bo nie ma z czego żyć. Ale to jest oburzające, że ludzie młodzi, moi i jeszcze tam kuzyni mają studia pokończone i oni nie mają tak zwanych pleców, znają języki, chcą pracować, nie mają tak zwanych pleców i pracują za najniższą krajową. Pobrali, a już jak założyli rodziny, to nie taka prosta sprawa, że plecak na plecy i wyjeżdżam sobie za granicę, bo wiążą ich kredyty mieszkaniowe, które oprocentowanie, no jak ja obserwuję po tych po przychodzą harmonogramy spłat, no to przecież kapitał się spłaca, a podwyżki stóp procentowych kredytów mieszkaniowych. Wielkie zagrożenie dla tych młodych ludzi. Następna jeszcze sprawa, waloryzacja emerytur. No, obserwuję emeryturę swojej siostry. Odeszła w roku 90. No, waloryzacja procentowa, no to przecież to jest absurd. No bo ten, który ma dużą emeryturę...
Ale niech pani nam tego nie tłumaczy, doskonale wiemy, że ona powiększa tylko jeszcze przepaść pomiędzy tym, którzy mają dużo, a tymi, którzy mają mało.
Tak, wyłączam się. Tylko jeszcze ostatnia sprawa. Ostatnio wypełniałam wniosek swojej znajomej, kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania zasiłku z opieki społecznej. Umiera jej mąż, ona jest samotna, ma emeryturę 850 zł.
I już wypada z pomocy.
I odejmuje, a jest to kwota brutto, a przecież czynsz, energia, gaz, telefon, jej zostaje 124 zł, ona 200 zł wydaje na leki, nawet na leki nie ma. Z czego ma żyć? No tych pytań jest mnóstwo i Bóg zapłaci za to, że się mogą...
Dziękuję, pani.
Ale proszę państwa, no o tym wiemy, że jak się chce zrobić coś dla ludzi, to się okrzykuje tych ludzi, co chcą coś zrobić, że to są populiści. Ale jak się płaci ogromne pieniądze do banków, to tak trzeba po prostu robić, bo to jest przyjęte. I niech się pani nie przejmuje tym, że mówią na panią oszołom, bo na mnie też tak samo mówią. Natomiast jeżeli się widzi to wszystko, nie, to mimo wszystko, tak, że jest taki nacisk, jednak trzeba o tym mówić i bardzo dobrze, że pani o tym przynajmniej swoim tym bliskim mówi i tłumaczy, bo być może rzeczywiście ludzie zaczną słyszeć i widzieć to, co się dzieje.
Ja myślę, że w tych telefonach, które są tutaj na antenie, wielu ludzi odnajduje także siebie w tych problemach,
tak,
o których mówią słuchacze.
Jeżeli można, proszę ojca, tak szybciutko po jednym zdaniu do trzech kwestii, które słuchaczka poruszyła w sprawie tego zaciskania pasa. Jest takie powiedzenie wśród ekonomistów, takie troszeczkę żartobliwe, że pani mówiła o tym zaciskaniu pasa, tak, że ten pas przecina dosłownie na pół. Otóż do tego zaciskania pasa najczęściej namawiają ci, którzy noszą spodnie na szelkach. A więc to jest tak, że do zaciskania pasa u tych biednych namawiają ci, których zaciskanie pasa nie dotyczy. To stwierdzenie jakby oddaje istotę rzeczy. Chcę powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość właśnie mówiąc o tym, że jak dojdzie do władzy, to sięgnie do tych głębszych kieszeni, a zostawi w spokoju te płytkie, ma na myśli, żeby zacisnąć pasa tym, którzy mają troszeczkę, mówiąc obrazowo, te brzuchy, na których można tego pasa zacisnąć. To pierwsza uwaga. Druga, waloryzacja emerytur. Mamy w programie waloryzację kwotową. Oczywiście będzie prawdopodobnie problem z Trybunałem Konstytucyjnym, który kiedyś rozstrzygnął, że waloryzacja kwotowa jest waloryzacją niesprawiedliwą. Uważamy, że trzeba jeszcze raz uchwalić tę ustawę i mamy nadzieję, że i Trybunał Konstytucyjny pójdzie po rozum do głowy, bo mamy gigantyczne rozwarstwienie przy waloryzacji procentowej. Chcemy jeszcze wprowadzić dodatkowe dodatki, tak zwane drożyźniane, dla tych emerytur, którzy mają emerytury poniżej określonej kwoty. I wreszcie ostatnia rzecz, kryteria pomocy społecznej. To jest rzeczywiście poważny problem społeczny. Mimo biedy, z pomocy społecznej corocznie wypada po kilkadziesiąt tysięcy rodzin w Polsce. Dlatego, że nie waloryzowane są, przynajmniej wskaźnikiem inflacji, progi pomocy społecznej od 2007 roku. Ostatni raz zrobił to PiS w 2007 roku i przez 4 lata, mimo tego, że mieliśmy przecież do czynienia z inflacją paroprocentową, tej waloryzacji nie było. Stąd właśnie wypadanie z pomocy społecznej coraz to nowej kategorii rodzin, mimo tego, że ich dochody no absolutnie uprawniają do utrzymywania pomocy społecznej.
No i w statystykach wynika, że jest lepiej, a w praktyce...
Proszę ojca, wracając do tej pomocy społecznej, 2,2 miliona ludzi w Polsce, i to według danych GUS-u oficjalnych na koniec 2010 roku, żyje poniżej progu ubóstwa. 6,5 miliona ludzi w niedostatku. To znaczy chodzi o rodziny, które mają mniej niż 50% średniego wynagrodzenia na głowę. To pokazuje gigantyczną skalę problemów społecznych. Proszę zobaczyć, gdzie są obecne te problemy w mediach. Czy ktoś o tym dyskutuje, że potrzebny jest nowy model pomocy społecznej? O tym się nie mówi, bardzo często natomiast słyszymy, jeżeli ciąć wydatki, to ciąć wydatki właśnie na pomoc społeczną.
A ja widziałem dzisiaj w telewizji...
I tak będzie, ale... i tak, jeżeli oni dalej będą rządzić, to tak będzie, bo nie sięgną nigdzie indziej, bo tam będą się bali sięgnąć. Natomiast zaczną ciąć te wydatki po KRUS-ie. Ja spodziewam się, bo bardzo głośno się w tej chwili mówi o KRUS-ie, że trzeba KRUS zlikwidować. Tak jak zlikwidowano ZUS i ma 2 biliony długu i ci młodzi, którzy składają teraz pieniądze, to ich nie dostaną, bo ich nie ma. I tu w ogóle ten cały system też trzeba przebudować. Także jeżeli zlikwidują KRUS, to za chwilę się może okazać, że w ogóle tam nie ma pieniędzy, tak jak nie ma w ZUS-ie. I w tym kierunku to pójdzie, to nie pójdzie w innym kierunku, tylko właśnie po społecznych wydatkach pójdzie zdrowie, pójdzie oświata, pójdzie kultura. Bo ja patrzę na przykład, co we Włoszech zrobiono, tam nawet Teatr Narodowy został zamknięty. Także, że trzeba się spodziewać przy tym, co mówiłam, i jeszcze tymi propozycjami unijnymi, które mają iść właśnie w kierunku instytucji finansowych, a nie ludzi i społeczeństw określonych państw, to taki skutek będzie. To po prostu nie ma innego rozwiązania. I rzeczywiście się obudzimy w takiej rzeczywistości, że będziemy potem mówili, a cośmy znowu zrobili i cośmy znowu wybrali.
8 minut po godzinie pierwszej w Polsce. Witam tych, którzy dołączyli do grona naszych słuchaczy dzięki stacjom naziemnym w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Mogą nas Państwo odbierać w domach, w samochodach już od 8 minut, zwłaszcza mam tu na myśli Chicago. Po drugiej dołączą kolejne stacje naziemne. Mamy nadzieję, że Państwo są także z nami dzięki transmisji internetowej, bowiem przez całą dobę mogą nas Państwo słuchać na stronie www.radiomaryja.pl. Odbieramy kolejne telefony, a dla tych, którzy dołączyli, przypominam, mecenas Elżbieta Barys, dr Zbigniew Kuźmiuk, to nasi goście, a temat: polskie finanse i gospodarka, dokąd zmierzają i komu służą. Radio Maryja, proszę bardzo, halo. Proszę bardzo, halo. Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Barbara z Bydgoszczy. Ja serdecznie witam Państwa i ojca. Chciałabym spytać, czy pani mecenas, czy pan może coś wiedzą, czy Bank Ochrony Środowiska też już nie jest w naszych rękach?
Nie. Szczęśliwie jeszcze wie pani, jeszcze jest w naszych, to znaczy ma tutaj większość póki co udziałów Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i fundusze wojewódzkie, ale są tam także obecni Szwedzi. no i bardzo mocno naciskają, żeby zdobyć pakiet kontrolny tego banku. Mamy, to znaczy nie ulega dla mnie wątpliwości, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość rządziłoby, to nigdy na to nie pozwoli, żeby był większościowym udziałowcem właściciel szwedzki. Więc tutaj na szczęście jeszcze póki co mamy pakiet kontrolny.
No my jesteśmy całym sercem, moja rodzina, dwoje dzieci, córka studia skończyła i mąż i syn, jesteśmy cały czas, no, po prawej stronie.
Dobrze, dziękujemy bardzo, ale skoro pani poruszyła ten temat bankowy, to żeby dokładnie powiedzieć, jak to wygląda, co jest jeszcze w polskich rękach i na co możemy mieć wpływ, jeżeli chodzi o banki. To najważniejszy PKO BP, największy bank detaliczny w Polsce, póki co jeszcze pakiet kontrolny ma Skarb Państwa razem z BGK.
I wysoko w rankingach.
No właśnie, mamy nadzieję, że tego banku nie oddamy. No drugi bank specyficzny, Bank Gospodarstwa Krajowego, przy pomocy którego on nie prowadzi obrotów detalicznych, tak, nie ma placówek, ale to jest ważny instrument państwa, żeby wpływać przy jego pomocy na gospodarkę. To jest właśnie Bank Ochrony Środowiska z trochę mniejszym udziałem, ale ciągle z większością własności państwowej, samorządowej. I czwarty bank to jest Bank Pocztowy. W związku z tym, że mamy póki co Poczta Polska jest... Tak, z 100% spółką Skarbu Państwa, to także jej spółka córka, czyli bank państwowy, bank pocztowy, przepraszam, jest w rękach państwa. Pozostałe banki są w rękach kapitału zagranicznego i proszę państwa, patrzymy teraz właśnie, jak zmieniają właściciela. Właśnie Irlandia, właściciel irlandzki sprzedał jeden z banków, przejęli go Włosi. Teraz dwa kolejne banki, których właścicielami są Portugalczycy i Belgowie, mają być sprzedawane, ponieważ spółki matki potrzebują pieniędzy. Oczywiście nasz nadzór finansowy na te transakcje ostatecznie będzie wyrażał zgodę, ale tak naprawdę nie ma innego wyjścia, tylko jak znajdzie się podmiot kupujący, to ten nadzór finansowy na tę operację musi wyrazić zgodę. Także nie ma na ten temat debaty, a to pokazuje, jak oddanie parę lat temu polskiej bankowości powoduje, że na naszym rynku funkcjonują banki, na które nie mamy kompletnie żadnego wpływu. Jeżeli właściciel, nie wiem, w Hiszpanii, we Francji, w Niemczech zdecyduje się jakiś bank w Polsce sprzedać, to nie mamy na to żadnego wpływu. Może to być podmiot rosyjski, właśnie teraz o jednym z banków mówi się, tym, który chcą sprzedać Portugalczycy, że zainteresowany jest duży bank rosyjski. I jeżeli rzeczywiście zapłaci najwyższą cenę, to nasz nadzór finansowy nie będzie miał innego wyjścia, tylko tę transakcję zaakceptować. I mimo tego, że to obawiamy się rosyjskiego kapitału w gospodarce, tym bardziej w bankowości, to będziemy musieli taką transakcję zaakceptować. 40-milionowe państwo, będące członkiem Unii Europejskiej, okazuje się, że w tak fundamentalnej sprawie nie jest w stanie już podjąć żadnej wiążącej decyzji. A więc ta prywatyzacja z lat 90. i 2000. skutkuje i w taki sposób.
No choćby sprawa gazu łupkowego, prawda? Gdzie co piąta koncesja, ostatnio pisała o tym jedna z gazet, jest w zasadzie przyznana Rosjanom.
Tutaj wymienię nazwisko pana profesora Jędryska. Rzeczywiście człowiek, który jakby odkrył, nie w sensie, że się dowiercił, tylko poinformował Polaków, że mamy takie olbrzymie zasoby. Co więcej, opracował system, zaprosił, korzystając wręcz z prywatnych kontaktów swoich, parę firm amerykańskich ważnych, posiadających technologię tego wydobycia i rzeczywiście one dostały koncesję na, można powiedzieć, takich korzystnych warunkach, ale to miało się skończyć. Przygotował ustawę o Państwowej Służbie Geologicznej, przygotował ustawę, która miała zmienić system wpływu pieniędzy z eksploatacji tego gazu łupkowego. Nastąpiła zmiana władzy, nie zdążył tego wdrożyć w życie, nastąpiła zmiana władzy i proszę sobie wyobrazić, że na starych warunkach wydano 95 koncesji w zasadzie za darmo. Na tym Polska mogła zarobić parę miliardów złotych. Niestety to już oddaliśmy. I teraz się dowiadujemy, że część tych koncesji, które tak łatwo różne podmioty uzyskały, na wtórnym rynku
nabyli sobie Rosjanie i wiadomo, że oni nie będą zainteresowani wydobywaniem tego gazu, tylko raczej utrudnianiem tego wydobycia, bo przecież mamy kontrakt gazowy z Rosją i oni bardzo chętnie po cenach najwyższych w Europie nam sprzedają gaz, a my je płacimy i będziemy płacili niestety do 20, jeżeli dobrze pamiętam, po awanturze 22 roku, a miało być do 37 roku. Mieliśmy kupować w Rosji po najwyższych cenach, formuła cenowa oparta na cenach ropy naftowej. Więc rzeczywiście, jeżeli dojdziemy do władzy, to też to jest obszar do sprawdzenia i moim zdaniem w tym przypadku Trybunał Stanu to za mało, tym musi się zająć prokuratura, bo tutaj gołym okiem widać, że to jest działanie na szkodę polskiego państwa. Zupełnie niedawno premier Tusk mówił o tym, tam był przy jednym z odwiertów, zapalił tak zwaną świeczkę i snuł przed Polakami plany, że oto stworzymy tutaj fundusz na przyszłych pokoleń, fundusz emerytalny, a za tydzień dowiadujemy się, że 20% koncesji mają w swoich rękach Rosjanie. Oni nam już stworzą system emerytalny.
No dobrze, Boże, no, ale jeszcze trochę premier Donald Tusk nie brał z Funduszu Rezerwy Demograficznej już pieniędzy.
To prawda. To jest też przykład właśnie myślenia o przyszłych pokoleniach. Uruchomiono Fundusz Rezerwy Demograficznej, który miał być, z którego mieliśmy korzystać w roku 2020 i w ramach tego dobrego rządzenia państwem, korzystamy z niego 10 lat wcześniej. A co będzie, jak pogorszy się relacja pomiędzy pracującymi i tymi, którzy idą czy odbierają świadczenia za 10 lat? Premier tego nie mówi, tylko mówi, że on jest zainteresowany ciepłą wodą w kranie i tym, co się dzieje tu i teraz. Ale co będzie za 10 lat? Rozumiem, że doskonale wie, że nie będzie premierem. Być może nawet nie będzie już funkcjonował w polskiej polityce, tylko wyobraża sobie, że gdzieś będzie funkcjonował w polityce unijnej, a my mamy się o to martwić. Proszę ojca, gdyby tego rodzaju informacje przez te ostatnie lata docierały do Polaków, żeby można było tego posłuchać choćby w mediach publicznych, to najprawdopodobniej poparcie dla Platformy i dla tej ekipy rządowej byłoby na poziomie 5%, bo Polacy są mądrym narodem. Tylko niestety o tych sprawach można mówić na antenie tego radia, telewizji Trwam, przeczytać w naszym dzienniku, na niektórych portalach internetowych, w Gazecie Polskiej i w zasadzie to wszystko. Polacy nie mają rzetelnej informacji i na tej podstawie niestety bardzo często dokonują nieracjonalnych kompletnie wyborów.
I nie mają mieć, bo nawet ta ostatnia ustawa o dostępie do informacji, o ograniczeniu dostępu do informacji pokazuje, że w przyszłości jeszcze mniej informacji będzie o tym, co się dzieje.
Dlatego dobrze, gdy do parlamentu wejdą osoby, które no, będą pilnowały tych spraw na
tak,
tyle, ile będą potrafiły.
To jest niezmiernie ważne.
I przynajmniej dawały informacje ludziom o tym, co się dzieje. Chociażby pan profesor Jędrysek, który kandyduje.
Tak,
a państwo także kandydujecie, tak?
My także kandydujemy, mamy z nadzieją, że pani tutaj mecenas znajdzie się w Senacie, a ja w Sejmie.
A państwo z jakich okręgów? Bo wiem, że pan doktor zawsze na Mazowszu.
Ja z okręgu radomskiego, mówiąc dokładnie z drugiego miejsca.
A ja ze swojego, z okręgu 94, z Leszna.
Mhm.
17-18 minut po pierwszej. Proszę bardzo, halo? Coś nie mamy szczęścia. Proszę, halo?
Szczęść
Boże panu.
Wojtek z Centralnej Polski mówi. Proszę państwa, ja tak chciałem powiedzieć o jeszcze innej rzeczy, to znaczy sporo było spraw optymistycznych, czy gaz łupkowy, czy mistrzostwa Europy, czy geotermia. Teraz wchodzą na rynek młodzi, naprawdę pracowici, świetnie wykształceni ludzie z wyżu demograficznego. I wszystkie te rzeczy są jak gdyby marnotrawione w sposób totalny i napływają tylko i wyłącznie negatywne, straszne informacje z tego, co się w Polsce dzieje i jak jeszcze z dnia codziennego, bo coraz jest gorzej i rzeczywiście to zaszczucie obywateli jest okrutne. Poza tym tak zwane wąskie gardło. Gdzieś w prasie wyczytałem, że 356 zawodów w Polsce, gdzie są utrudniony jest dostęp właśnie młodych ludzi do tych zawodów poprzez różne aplikacje, staże. To w sądownictwie to jest bardzo widoczne. Kolejna sprawa to jest sprawa Zyty Gilowskiej. Ja nie wiem, te media są tak skorumpowane, że to jest do granic wytrzymałości. Przez 4 lata Platforma Obywatelska praktycznie naruszała prawo jak tylko mogła. Na tyle fekaliów, które się wylały w Polsce przez te 4 lata i nie są uprzątnięte, tylko wręcz powiększane. I tutaj już nie chcę mówić o posłach z Platformy Obywatelskich, o aferach hazardowych, o różnych rzeczach. I nagle oni się wspierają sądem w rozpatrywaniu spraw dotyczących wyborów lub zabraniają Zycie Gilowskiej przystąpić do debaty o przyszłość Polski. To jest najważniejsza rzecz, finanse kraju. I jakiś sztywny przepis ma decydować o tym, żeby nie było dyskusji medialnej. I kolejna sprawa to cały czas mówi się o tej Zielonej Wyspie, a proszę Państwa, oprócz tych tragedii dwóch potężnych, mieliśmy wicepremiera, który się powiesił, zabójstwo w Łodzi pracownika kancelarii posła,
biura europosła Janusza Wojciechowskiego
i podrżnięcie gardła drugiemu, który przeżył.
Tak, to prawda.
Teraz samo podpalenie. Przecież to są straszne rzeczy, które się... Darcie Biblii, księgi ksiąg. I my podchodzimy do tego, jak gdyby nic się nie stało. Ludzie, nie wiem, czy zwariowali. Ja przepraszam, że to powiem na antenie Radia Maryja, ale ja wybaczam wszystkim, którzy popierają te partie, Platformę Obywatelską, PSL, SLD, ale ja nie, na święta nie usiądę przy stole z tymi ludźmi. Ja im wybaczam. Ja nie mam do nich pretensji, ale ja z nimi nie chcę mieć nic wspólnego. Ja sobie usiądę z najbliższą rodziną do świąt, ewentualnie jak ktoś przyjdzie biedny, to nakarmię, ale z tymi ludźmi, którzy wybierają między dobrem a złem, wybierają zło, ja nie chcę mieć nic wspólnego. To tyle, bo jest bardzo dużo tutaj chętnych do dyskusji i pozdrawiam tą panią, która dzwoniła i mówiła, że jest pracownikiem banku. Takich ludzi po prostu niech jej Pan Bóg błogosławi, bo takich potrzeba, żeby się wypowiadali na antenie Radia Maryja, bo my czasami tutaj, bo ja też często dzwonię do Radia Maryja, wpadamy w jakąś mantrę. Natomiast ta pani mówiła tak od serca i treściwie i tak jak to w życiu naprawdę.
Dziękujemy
jest.
Panie Wojtku.
Z Panem Bogiem.
No cóż, obserwacje, które my podzielamy, poruszył pan wiele problemów dręczących tak zwanych zwykłych ludzi. To wszystko zawiera się w tym słynnym pytaniu, które postawił człowieku, który doznał strat w związku z tą wichurą. Jak żyć, panie premierze? I to pytanie możemy odmieniać przez wiele przypadków, bo jak żyć w sytuacji, kiedy nastąpią właśnie zniszczenia na skutek huraganu?
Ale tych obrazków z pytaniami tego typu, zdaje się, będziemy mieli mniej, ponieważ już niektóre z gazet donoszą, że to środowisko, z którym spotyka się premier, już jest bardziej dokładnie selekcjonowane.
Tak, to prawda.
Że już nie będzie za bardzo chyba takich obrazków.
Nie przedrą się, to prawda. Ale te pytania, które już padły i one coś tam w świadomości Polaków obudziły, bo każdy może zadać, to znaczy każdy w trudnej sytuacji. Ktoś pyta, jak żyć, panie premierze, w sytuacji, kiedy mam emeryturę rzędu 700-800 zł brutto, a więc po potrąceniu podatku to jest niecałe 600 zł, tak? Czynsz, woda, światło, gaz. I zostaje te 120 zł na cały miesiąc. Jak żyć, panie premierze? Jak żyć, skoro na przykład mam 2 dzieci, które skończyły studia, a ja łożyłam, bo uczyli się w innym mieście, czy łożyłem, a oni teraz wysyłają CV przez ostatni rok
pokazują swoje kwalifikacje i nie ma żadnego odzewu. Jak żyć, jak im mówić, że czeka ich dobra przyszłość? Niestety na te pytania pan premier nie odpowiada, co więcej, jak ojciec słusznie zauważył, najprawdopodobniej teraz już będzie taka selekcja jego rozmówców, że tego rodzaju pytania nie będą badane. Te wyprawy rzeczywiście przypominają do złudzenia to słynne malowanie trawy za Edwarda Gierka i przywożenie zwierząt do dużych obór, jeżeli je odwiedzał. No proszę popatrzeć tego rolnika gdzieś tam w białostockim, podlaskim województwie ostatnio, nie wiem, 2 dni temu. Szczęśliwy rolnik. Dobrze, że szczęśliwy. Wizyta ponoć przypadkowa pana premiera, bo spotkał go gdzieś tam na stacji benzynowej i on go zaprosił. I na koniec tej wizyty gospodyni tego domu wynosi na tacach ciasto, którego starcza na cały autobus ludzi, który przyjechał. No ja sobie nie wyobrażam, żeby na polskiej wsi w piątek pieczono ileś tam ciasta, żeby można było przyjąć przypadkowych 50 osób. Ewidentnie ustawione wszystko od początku do końca. Z jedzeniem przez pana premiera pomidora, z poczęstowaniem go arbuzem wyhodowanym gdzieś tam we własnej szklarni. Sielanka na wsi, choć doskonale wiemy, że jeżeli pójdziemy z niezapowiedzianą wizytą do pierwszego gospodarstwa, to tam pokażą nam być może i dobre rzeczy, ale i te trudne także. Ale niestety, ponieważ mamy te jednostronne media, tę właśnie taką selekcję rozmówców, to w świadomości Polaków coraz częściej te gospodarskie wizyty są właśnie tak odbierane. Choć z drugiej strony ludzie czują, że coś tutaj nie gra. Że skoro rzeczywiście jest tyle problemów, to nie może być tak, że w telewizji jest cały czas sielanka. Ja mam już tyle lat, że pamiętam te lata 60., przepraszam, 70. i 80. Wtedy wprawdzie mieliśmy jedną telewizję, ale przypominam, co się po paru latach, czym to się skończyło, że ludzie wystawiali odbiorniki w okna, a sami zaczęli chodzić na spacery, jeżeli to kłamstwo już zaczęło się z tych odbiorników wylewać. W najbliższym czasie być może też tak będzie.
Jedna z telewizji przez internautów zaczyna być nazywana Tusk Vision Network.
No nie właśnie,
która, ale jak państwo sobie spiszą pierwsze literki, to będziecie państwo wiedzieli. A tak a propos, to z tej gospodarskiej wizyty pana premiera, tam kiedyś przywiózł podobno sam kanapki i udawał zaskoczenie przy kamerach, że tak go pięknie
Tak było
przyjęli.
Właśnie wtedy, kiedy odwiedził tych poszkodowanych przez wiatr. Mm. Najpierw było tak, że obiecał im pomoc, a później przyjechał na ustawianą wizytę, żeby powiedzieć, że ta pomoc dotarła. Wtedy dopadł go, mimo tych kanapek, bananów, winogron i tak dalej, które zjawiły się na stole i sam pan premier był tym zaskoczony, to dopadł go ten słynny uprawiający paprykę Stanisław Kowalczyk. I rzeczywiście to on sformułował to pytanie, jak żyć, które żyje teraz własnym życiem i przed którym pan premier ucieka jak może. Ucieka jak może, bo rzeczywiście jest to pytanie, które mają prawo zadawać Polacy w sytuacji, kiedy pan premier rządził niepodzielnie wszystkimi instytucjami od tragedii smoleńskiej. Tak naprawdę Platforma Obywatelska z PSL-em ma w swoich rękach wszystkie instytucje, wszystkie. Dokładnie, w związku z tym już nie możesz rzucić na nikogo, że ktoś im przeszkadzał, ktoś rzucał kłody pod nogi, wszystkie instytucje, w związku z tym pełna odpowiedzialność za to, co w Polsce się dzieje i to pytanie, jak żyć, jest absolutnie uprawnione, żeby zadawać je premierowi.
Państwo pewnie nie widzieli tego najnowszego, powiedziałbym, klipu z panem premierem, klipu wyprodukowanego przez PR-owców Donalda Tuska, jak sądzę, z Tuskobusu. To oczywiście taki filmik, ale nasz dzielny pan premier zabija muchę, która atakuje kanapki minister Kudryckiej. Młodzież powiedziałaby fighter. Prawdziwy. No, ale takie są problemy.
Opiekuje się członkami rządu w każdej sytuacji. Szkoda, że nie opiekuje się Polakami.
Takie są problemy w Tuskobusie właśnie.
No ja bym wolała, żeby pan premier przeegzaminował panią minister odnośnie przestrzegania prawa, czyli ustawy o szkolnictwie wyższym, bo to by się przydało. Ale chciałabym nawiązać jeszcze do wypowiedzi pana. Wie pan, mocno mnie poruszyło to, co pan powiedział, jak funkcjonuje właśnie to zło, bo też mamy takie głosy, mówimy o to podarcie Biblii, I mamy też takie głosy, także ze strony duchownych niektórych, że po co o tym mówić, to był taki incydent
artystyczny,
może nie artystyczny, ale taki, po co to nagłaśniać. No jeżeli my złu otworzymy szczelinę, to za chwilę będziemy to zło mieć wszędzie. Jeżeli nie będziemy reagować na takie sytuacje, no to musimy się liczyć z tym, że to wszystko opanuje naszą każdą dziedzinę życia, nie tylko tą taką sferę, bym powiedziała, tej subkultury. No, dla mnie takie wypowiedzi są bardzo mocnym zaskoczeniem, że to ksiądz może powiedzieć coś takiego, że nie warto o tym mówić, że to jest incydent. No mówię o księdzu Bonieckim, żeby mówić tutaj już konkretnie, żeby nie mówić, że to jakiś...
Ale było wypowiedzi tam ksiądz, i innych księży, aprobujących.
Ale moim zdaniem jednak nie można pozwalać złu wchodzić nawet bardzo wąską szczeliną, bo ono bardzo szybko się rozprzestrzenia. I ten temat mi się wydaje, jednak by trzeba jeszcze pogłębić kiedyś, przy jakiejś okazji, może nie dzisiaj, ale jest to naprawdę bardzo ważny temat, bo jeżeli my wpuścimy do tej dziedziny trochę zła, to za chwilę wszystko nam się rozleje i nigdy już tej prawdy nie będziemy mogli dotknąć tak jak należy, tylko będziemy w tym takiej ułudzie tutaj żyć, którą nam się serwuje właśnie w mediach.
Ale pani mecenas, to zło w tym akurat przypadku, bo mówimy o tym sataniście, którego najpierw uniewinnił sąd i właśnie nazwał to wydarzeniem artystycznym, że porwanie Billy to było wydarzenie artystyczne i w związku z tym jego jurysdykcja nie rozciąga się na tego rodzaju wydarzenie, ale w tej chwili ten człowiek nie korzysta ze szczeliny, tylko z bramy. Został wpuszczony do telewizji publicznej.
Ale proszę zwrócić uwagę też, że w tym samym czasie doszło do różnego rodzaju, na przykład ktoś w Gwiazdę Dawida gdzieś w Klombie wpisał swastykę. Gdzieś tam jakieś jeszcze inne napisy się pojawiły.
No były, które... był krzyż z puszek po piwie pod Pałacem Prezydenckim za aprobatą pana premiera.
Ja tylko chcę pokazać jedną rzecz, że gdy na przykład Gwiazda Dawida jest profanowana, to występuje prezydent, który przeprasza, który się kaja i trzeba takie rzeczy napiętnować. Naturalnie, że tak. Nikt nie mówi z nas, że nie. Ale z drugiej strony, kiedy Biblia jest darta, to praktycznie ktoś z kancelarii pana prezydenta, pan minister Nowak, nazywa Nergala ziomalem. Wszystko jest fajnie. Jest po prostu fan.
No, przykład idzie z góry, proszę ojca. No, ja przypominam to, co się zaczęło po wyborze pana Komorowskiego na prezydenta, przecież z tym słynnym swoim pierwszym wywiadzie jako prezydent elekt rozpoczął swoje urzędowanie tak naprawdę od zgody na usunięcie krzyża spod Pałacu Prezydenckiego. To był ten pierwszy etap. Później były te różne happeningi właśnie z obrażaniem modlących się pod tym krzyżem. Później był krzyż z puszek po piwie, wokół tego happeningi. Wtedy pamiętam, że dołączył do grona tych, którzy to aprobują, pan premier Tusk. Mówił, że no, żyjemy w wolnym kraju, a to, co robią młodzi ludzie, to przypomina mu Hyde Park. No właśnie, to były najwyższe osoby w państwie, które przyzwalały na tego rodzaju zachowania. Od tego się zaczęła, a później była debata wywołana przez SLD o miejsce krzyża w przestrzeni publicznej.
Ale proszę zwrócić uwagę, że krzyż Jezusa Chrystusa, najświętszy symbol, można obrażać, a na premiera Donald Matole, twój rząd obalą kibole, mówić nie można, bo będzie grzywna.
To prawda i dobrze, że teraz ten już bardzo poważny incydent z wpuszczeniem tego satanisty do telewizji publicznej wywołał wreszcie zdecydowany sprzeciw no nie całego episkopatu, ale ważnych biskupów, że rzeczywiście opinia publiczna została wokół tego problemu zmobilizowana i ja mam nadzieję, że jednak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i sam zarząd telewizji ulegnie tego rodzaju protestom i z telewizji publicznej ten człowiek, ta umowa z nim zostanie przerwana, bo
żyjemy w wolnym kraju i gdyby się okazało, że wspomniany przez ojca TVN czy Polsat zatrudnia tego rodzaju człowieka, trudno. Właściciel ma pieniądze, robi to, ale jeżeli robią to media publiczne, na które my się składamy, nosząc co miesiąc abonament radiowo-telewizyjny, to jest to gigantyczny skandal. I ja rzeczywiście z zażenowaniem słucham opinii takiej jak pana posła czy ministra Nowaka, ministra w kancelarii w końcu prezydenta. Ze zdziwieniem słucham także wypowiedzi niektórych księży akceptowanych przez tak zwane mainstreamowe media, którzy mówią, że obejrzeli jeden odcinek tego programu, w którym on uczestniczy, i to jest miły, kulturalny człowiek.
Dodzwonił się, panie doktorze, do nas dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Szczęść Boże.
Witam bardzo serdecznie, bardzo krótko tylko. Chciałbym, nie wiem, czy słychać mnie?
Słychać bardzo dobrze.
Otóż chciałbym tylko powiedzieć, że to jest, państwo mówicie, że pod Pałacem Namiestnikowskim, tam przed tym krzyżem, że to happening nazywali. To nie był happening, to były hordy satanistów. Rzeczywiście sataniści. I to jest, ten satanizm szerzy się coraz bardziej. Warto poczytać chociażby na ten temat księdza Posadzkiego, czy innych specjalistów, egzorcystów i tak dalej. I do czego to zmierza wszystko. To jest to, i to jest jakoś tak jakby, że jest na to przyzwolenie. Oczywiście ludzie się nawet szatanowi oddają i mają sukcesy jakiś czas w biznesie, w polityce i tak dalej, to jest znane, ale to jakiś czas tylko. Później są zniszczeni ci ludzie. My nie wiemy, co tutaj jest planowane. To obserwujemy tylko te sprawy. Tak, no i to jest jedno, a drugie to, że na przykład w jakiejś telewizji prywatnej, gdyby się to pojawiało, to nic, bo oni pieniądz mają. Nie, jest konstytucyjnie zapewnione jest wolność religijna i poszanowanie tych wartości i przekonań innych. Także to też nie można.
Ojcze, ja teraz się spotykam z wieloma ludźmi i ludzie wyrażają swój protest, ale też wyrażają taki trochę żal, że to wszystko nie idzie wspólnie z Kościołem, z Episkopatem, że to powinno być jakieś wspólne, bardziej takie wyraziste działanie w tej sprawie. Bo to nie jest tylko ta jedna kwestia. Mieliśmy też tą profanację krzyża przez tą pseudoartystkę, prawda? Wcześniej też taka była sytuacja. No, to idzie w tym kierunku niestety jednak, żeby znowuż tutaj, żeby ten laicyzm tak zapanował, a wręcz może jeszcze gorzej, żeby ludzie przestali rozróżniać dobro i zło. Bo jeżeli się takie rzeczy robi, to też dla młodych ludzi szczególnie zamazuje się te jasne granice dobra i zła. Jeżeli takiego wspólnego działania nie będzie, no to rzeczywiście ludzie zostaną sami z tym wszystkim. No będą jakoś protestować, ale no chcieliby razem z Kościołem.
Straciliśmy sygnał, ojciec dyrektor jest w podróży, więc no to, te rzeczy się mogą zdarzyć, być może do telefonu
jeszcze zadzwoni do nas.
A w tym czasie odbierzmy kolejny telefon, proszę bardzo, halo.
Nie widziałem Jezus.
Na wieki wieków, amen, teraz i zawsze.
Jak się wyrazić swoje zdanie?
Bardzo, na antenie. Bardzo proszę, kto mówi skąd?
Władysław z Konina.
Prosimy. Jest pan na antenie, tylko ma pan niewyłączone radio. Gdyby pan je wyłączył bądź wyciszył, to będzie pan mógł swobodnie mówić. Proszę bardzo.
Halo?
Tak, słuchamy.
Nie będzie wolny Jezus Chrystus?
Na wieki wieków. Teraz i zawsze.
Ja chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o takie wystąpienie pana Tuska i pana Sikorskiego w takiej krótkiej reklamówce w telewizji, że mamy dostać z Unii Europejskiej 300 miliardów złotych, euro, tak?
300 miliardów złotych, dobrze.
Tak, więc Wszystkim witam w gości w Zamocinie ojca prowadzącego. Chodzi o to, że a nikt nie mówi z rządzących, ile my tracimy na skutek tego, że rozwalono Stocznię Gdańską, że rozwalono Hutę w Koninie, że próbuje się sprywatyzować właśnie elektrownię w Koninie, kopalnię w Koninie. Nikt nam nie mówi o tych stratach, które w jakim po prostu będą rozwiarze te straty. I po prostu nas się społeczeństwo się oszukuje. A pan, halo?
Tak, słuchamy.
A pan premier Tusk, no po prostu, brutalnie, jest oszustem Narodu Polskiego.
Więc wracam, jeżeli można do tego wątku się ustosunkować, to rzeczywiście w tej sprawie, no to jest klasyczne w tym spocie wyborczym Platformy, to jest klasyczne sprzedawanie nam Niderlandów. Nie wiadomo jeszcze, trwa spór, jak będzie wyglądał budżet Unii Europejskiej na to następne siedmiolecie. To znaczy Komisja Europejska przedstawiła taki budżet w granicach 1000 miliardów euro na 7 lat, ale te największe kraje, tak zwani najwięksi płatnicy, nie chcą wydać więcej, przynajmniej na razie, niż 900. Co więcej, do tego budżetu jest 27 krajów członkowskich, więc twierdzenie w tej chwili, że jakikolwiek kraj wie, jakie pieniądze mogą mu przypaść, to jest zupełnie pisanie patykiem po piasku. To jest zadziwiające, że media na to nie reagują, tylko jakby aprobują ten spot Platformy. To jest jedno. Drugie, no słuchacz zwrócił uwagę, że przecież to nasze członkostwo w Unii Europejskiej to nie są tylko te środki pochodzące z budżetu Unii, ale także i koszty. No pierwszy podstawowy koszt to jest składka do budżetu Unii Europejskiej. Ta składka już w tym roku wyniosła przynajmniej 3 miliardy euro. I każdego roku rośnie, bo to zależy od poziomu PKB. No mamy koszty związane z zatrudnieniem administracji dotyczącej choćby, czy związanej z rozdziałem tych pieniędzy unijnych. No proszę sobie wyobrazić, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która rozdziela między innymi te dopłaty bezpośrednie, to jest w skali kraju około 14 tysięcy ludzi. A więc to jest armia, której trzeba zapłacić gigantyczne pieniądze. Teraz mamy pakiet energetyczno-klimatyczny. Skutki tego pakietu do końca nie są policzone. No w roku 2013 zakłada się, że skutki te będą wynosiły przynajmniej kilkanaście miliardów złotych, a więc przynajmniej kilka miliardów euro. Więc jeżeli byśmy to wszystko zsumowali, to rzeczywiście wcale nie jest pewne, że nie ma, czy nie będzie w przyszłości równowagi pomiędzy tym, co Unia Europejska stawia do naszej dyspozycji, a tym, co nas obciąża. Zwłaszcza, że zwróćmy uwagę, pieniądze unijne nie możemy wydawać na dowolny cel. One są precyzyjnie zaadresowane i pilnowane. Jeżeli wydamy na coś innego, niż zostało zapisane w programach, to natychmiast słyszymy, że Komisja Europejska nie tylko nie pokryje nam tych wydatków, ale jeszcze będziemy płacili z tego tytułu...
To na przykład co było z koleją na drogi, prawda?
No więc właśnie, a jeszcze będziemy płacili z tego tytułu karę, więc rzeczywiście coraz w następnej perspektywie finansowej, nie chciałbym być złym prorokiem, ale może być tak, że te nasze obciążenia wynikające z tych obowiązków unijnych, nasza składka plus to zatrudnienie gigantycznej administracji będą już mniej więcej wynosiły tyle samo, ile pieniądze postawione do dyspozycji przez Unię. Więc mamienie Polaków tymi 300 miliardami złotych jest naprawdę rzeczą niegodną. Proszę Państwa, tu jest jeszcze jeden moment. Otóż sprzedaje nam się nieprawdę. Mówi się, że od tych 300 miliardów złotych na 7 lat zależy los Polski. Otóż budżet Unii Europejskiej, cały budżet, to jest 1% unijnego PKB. Zakładając, że my z tego otrzymujemy troszeczkę więcej, powiedzmy, że otrzymujemy 2% naszego PKB, otrzymamy. Jak można mówić Polakom, że przy pomocy 2% PKB będziemy rozwijali nasz kraj? Otóż jeżeli nasi przedsiębiorcy nie wypracują zysku, jeżeli gospodarstwa domowe nie będą miały oszczędności, to
to nie ma szans na rozwój przy pomocy tylko unijnych pieniędzy. Zasadnicza część pieniędzy musi być wypracowana przez polską gospodarkę. Więc ten spot jest po prostu skandalem. Jest naigrywaniem się z inteligencji Polaków, którzy wiedzą doskonale, że jeżeli sami sobie nie wypracujemy wzrostu, to żadna Unia Europejska nam tego nie załatwi. To oczywiste. Ona może uzupełnić nasze nakłady inwestycyjne, ale nigdy ich zastąpić. To nie jest możliwe.
Pani mecenas?
Komisarz do spraw finansów Unii już nam zaserwował swoje możliwości w Narodowych Funduszach Inwestycyjnych, gdzie 550 najlepszych firm w Polsce po prostu zniknęło z powierzchni. Ja nawet kiedyś go zapytałam osobiście, jak pan mógł coś takiego wymyśleć, panie ministrze, żeby do jednego funduszu włożyć różnego rodzaju firmy od przemysłu ciężkiego poprzez spożywczy, leki. Jak pan sobie wyobrażał zarządzanie takim funduszem, umożliwianie mu rynków zbytu i także dostarczanie finansów? A on mówi, wie pani, ja byłem młody, mi kazali i ja musiałem tak zrobić. No i tak się stało. I dzisiaj tych firm nie ma. Niektóre z tych firm były notowane na giełdach światowych, dzisiaj ich nie mamy. Ja po pierwszym bilansie, jak przejrzałam tych narodowych funduszy i zobaczyłam, że 1/3 majątku nie ma po jednym roku, to już wiedziałam, co z tymi firmami się stanie. A jak byłam posłem, to kiedyś zapytałam ministra skarbu, co z tymi akcjami w końcu naszymi jest. Fundusz państwa. Państwa w Narodowych Funduszach Inwestycyjnych. Czy oni to jakoś kontrolują? No to mnie powiedział minister skarbu, że on nie ma wstępu do tych funduszy, bo oni go nie wpuszczają, żeby on mógł skontrolować, jak to wszystko wygląda. Ja mówię, no to panie ministrze, niech pan to sprzeda, bo to już jest bez sensu, jak pan nie wie, ani nie wiemy, ile to jest warte, to za chwilę jeszcze za długi tego będzie trzeba nam płacić, czyli już w ogóle nic nie będzie.
Mnie już głowa rozbolała.
Naprawdę, tak to wyglądało.
Tam było jeszcze jedna rzecz, która nie jest znana opinii publicznej, otóż te firmy zarządzające tymi funduszami, bo przypominam, że zarządzały nim specjalne firmy wybierane w przetargu. One miały określone przez ministra wtedy jeszcze przekształceń własnościowych, wysokości wynagrodzeń za to zarządzanie, bez żadnego związku z wynikiem, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że na zapłatę za to zarządzanie przez pierwsze 3 lata my otrzymaliśmy kredyt z Banku Światowego. Najprawdopodobniej ten kredyt do tej pory spłacamy, choć tych firm już dawno nie ma.
Tak, ale to proszę państwa, no jak myśmy po 90 roku tą pseudotransformację zaczęli tutaj robić, no to ta część kredytów, która została nam odłożona w czasie, prawda, bo to tak było, no także były wymogi właśnie tego typu działań. I ja tak do końca no się zgodził na takie funkcjonowanie, żeby w ten sposób te 550 firm i w ten sposób to zbudować, żeby to się rozpadło po kilku latach i nic z tego nie było. Ja pamiętam, że ja jeździłam wtedy po moim całym województwie, gdzie jakiekolwiek sensowne firmy były i prosiłam, tylko nie wchodźcie w te fundusze inwestycyjne, bo was zjedzą po prostu. Nic z was nie zostanie za parę. Część firm posłuchała i ta się ostała. Natomiast te, które weszły w fundusze inwestycyjne, już ich śladu nie ma po nich.
Prosimy bardzo. Halo? Halo?
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Kazimierz, dzwonię z Florydy. Czy mogę wejść?
Tak, panie Kazimierzu, jest pan na antenie, słuchamy.
No, muszę się przyznać, że od razu mi tętno wzrosło, nie wiem, chyba 100%. Ja bym chciał poruszyć temat podatku katastralnego. Wiem, że takie coś się rychtuje, że tak powiem, słownictwem z piosenki pana Rosiewicza, ale zanim to zacznę ten temat, chciałbym przypomnieć takie słowa. Na pewno niewielu zna Państwa takie słowa naszego panującego w tej chwili premiera Tuska, który w 1992 roku w Gdańsku przy ulicy Ratajskiej 6 wspomniał w swoim programie, miała wypowiedź, ta wypowiedź miała charakter programowy, wspomniał, że Pomorze, czyli Kaszuby, które powinny być i posiadać nie tylko własny rząd, ale własne wojsko i własne pieniądze. No, wspominając, że musi pan Tusk mieć krew swojego dziadka, prawdopodobnie też tam byłby język niemiecki. Ale muszę się pocieszyć i pozdrowić wszystkich młodych, szczególnie Kiboli, bo przypomnę, że jednak może oddadzą swoim babciom paszporty, przepraszam, dowody i jakoś to będzie. PiS, a zwłaszcza pan Ziobro, może i tak po cichu pan Marek Jurek, ale pan Ziobro wróci. No i będzie dobrze, bo mam plan wrócić do Polski. Ja tutaj jeszcze raz chciałbym zapytać, bo wiem, że jest szykowany właśnie podatek katastralny, dlatego chciałbym tylko na przykładzie właśnie, no może Stanów Zjednoczonych powiedzieć, że no i będąc tutaj od 30 paru lat, pamiętam, że przeciętny dom płaciło się kilka tysięcy, 30 parę lat, 5 000 dolarów, 800, 1500, prawda? No później już za 10 lat było czasami i 10 razy tyle, aż z reguły na pewno 5 razy, prawda? Pamiętam mój znajomy, szwagier, prawda, płacił już 10 tysięcy pod koniec lat 80. I zaznaczam, że często tak było, że no jedna osoba musiała już pracować na dom, zwłaszcza na ten podatek katastralny. Ten podatek katastralny wzrósł od 30 lat, no może 100, czasami 200%, czasami więcej, w zależności. I tutaj też widzę problem dla rodaków w Polsce, którzy no niestety, jeżeli coś takiego do takiego czegoś dojdzie, to niestety stracą bardzo wiele, a przede wszystkim stracą domy, które nie będą mogli dziedziczyć ich dzieci i tak dalej, i tak dalej. Ja bym chciał, może pani i pan się wyrazi na ten temat, ale też chciałbym polecić jedną stronę internetową, jest to strona Prison Plan, więzienie, plan, planet, przepraszam, Prison Planet, a jeżeli się doda .pl, prisonplanet.pl, jest to w języku polskim. Tam jeden z panów z Teksasu, kongresmenów, bardzo ciekawie mówi na temat współczesnych czasów. W kongresie mówi, że niestety właśnie tutaj już tragedia jest w Stanach Zjednoczonych, że przychodzi wielki kryzys albo tragedia i w przyszłym roku może być jeszcze gorzej, właśnie dlatego, że pieniądze były produkowane z tego thin air, czyli z powietrza, czyli inaczej były wlewane z pustego w próżne, a teraz trzeba płacić wiele odsetek. I państwo tak się zadłużyło, że jest w problemie. Ja tylko wspomnę.
Panie Kazimierzu, bo czas audycji dobiega końca. Halo? Czas audycji dobiega końca, bo zaraz będzie druga. Gdyby pan zadał pytanie ewentualnie, albo poprosił...
Żeby pani coś na ten temat na pewno wie, na temat podatku katastralnego. Szczęść Boże, Bóg.
Dziękuję pani Kazimierzu, szczęść Boże.
Wie pan, już od kilku lat się dyskutowało u nas o podatku katastralnym. To jest podatek od wartości nieruchomości. I też zależy od tego, kto będzie rządził, bo ten podatek będzie ustalany ustawą. Jaki to będzie promil czy tej wartości, no to trudno powiedzieć, bo to będzie decyzja parlamentu. No chyba, że będziemy mieć jednego ministra finansów w Unii, no to wtedy on nam zaserwuje ten podatek i możemy rzeczywiście nie wytrzymać. Ale póki co nie zrobiono, ale robi się inne furtki. Na przykład u mnie gmina ustaliła, że ja muszę płacić dodatkowo od powierzchni dachu. No w ogóle to są jakieś kompletne absurdy, co się w tej chwili wymyśla. no rzeczy nieprawdopodobne, to już każdy tworzy co chce, jakieś historie, ale póki co na razie ten podatek katastralny w Polsce nie funkcjonuje i na razie nawet nie było słychać o tym, chociaż jakieś 4 czy 5 lat temu bardzo mocno się o tym mówiło. Potem się wyciszyła kwestia i na razie się o tym nie mówi, bo mamy i tak poważne obciążenia fiskalne, każdy budżet domowy, więc już dodatkowe obciążenia fiskalne niestety nie jesteśmy w stanie unieść. Ale niech pan wraca do Polski, bo warto, mimo wszystko warto. Bo w tych Stanach Zjednoczonych, proszę pana, to rzeczywiście problem będzie ogromny. Ten Fed nadrukował tyle tych dolarów z Monopoly, że w tej chwili z tej gry w Monopoly, że już w tej chwili sobie z tym nikt nie może poradzić. I to jest na całym świecie robione. Teraz właściwie Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz bardzo mocno naciska na Europejski Bank Centralny, żeby robił to samo, żeby znowuż dodrukował pieniędzy i rzeczywiście to się może z ogromnym kryzysem takim skończyć, który ludzie, nie wiem, w części na pewno nie będą w stanie wytrzymać. Ale myślę, że my sobie w Polsce poradzimy, bo my nie gramy na giełdach, takich nie mamy wielkich pieniędzy. Jeść też potrafimy skromnie i jakoś sobie będziemy radzić. Natomiast chodzi o to, żeby jeżeli ten kryzys nastąpi, a on nastąpi niebawem, to tąpnięcie jeszcze mocniejsze, no to wtedy przy władzy musi być ktoś, kto to będzie zbierał, prawda? I będzie starał, bo to się zdarzy nie tylko w Polsce.
No tak, bo niektórzy też mówią, że Prawo i Sprawiedliwość w zasadzie nie chciałoby wygrać wyborów, bo jak nastąpi kryzys, to Platforma po prostu poleci.
Nie, kryzys nastąpi i to jest nieuchronne. Ale jeżeli w tym czasie będzie władza, która będzie myślała o swoim narodzie i o swoim państwie, to jest w stanie to tak konstruować i obudować takimi instytucjami, żeby to dawało konkretne korzyści dla ludzi. Jeżeli natomiast to tak się nie stanie, no to albo ci ludzie, którzy będą wtedy rządzić, w ogóle nie będą wiedzieli, bo oni cały czas mają pełne oczy tego euro, prawda, i tej Europy, i nie będą wiedzieli, jak z tego wyjść, albo po prostu zostawią nas samych i z tą zieloną kartą wyfruną gdzie indziej, chociaż tam też nie będzie różowo.
Ponieważ rozumiem, że zbliżamy się do końca programu, więc chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość chce te wybory wygrać, bo my jesteśmy głęboko przekonani, że Polska może iść swoją narodową drogą i tutaj tym prekursorem w tej sprawie są dla nas Węgry. Jeżeli będziemy mieli tylko taką możliwość, to taką drogą pójdziemy i mimo tego, że Węgry były w znacznie trudniejszej sytuacji jak my, bo korzystały już z pożyczki funduszu walutowego, już fundusz walutowy zaordynował tam właśnie reformy polegające na podwyżce podatków, cięciach wydatków, to jednak okazuje się, że po dojściu do władzy wiele rzeczy można było jeszcze zmienić, ba, znaleźć pieniądze na wykup firm państwowych wcześniej przez lewicę węgierską sprzedanych. Więc taka możliwość istnieje, dlatego też chcemy te wybory wygrać. Mamy parę dobrych pomysłów na poprawienie dochodów budżetowych, między innymi na ograniczenie wydatków budżetowych, choćby przez budżet zadaniowy, nie było czasu, żeby o tym mówić, a więc przydzielaniu pieniędzy na konkretne przedsięwzięcia, nie metodą historyczną. Skoro ktoś miał w tamtym roku 100%, to w tym roku powinien mieć 100% plus inflację, tylko na konkretne zadanie. To powinno pozwolić na pewne oszczędności budżetowe. No i wreszcie chcemy także oszczędzać w ten sposób, stosując dosyć rygorystycznie ustawę o zamówieniach publicznych. Też nie było na to czasu, ale jest taka droga ekspresowa w Warszawie, gdzie 10 kilometrów tej drogi kosztowało 2 miliardy złotych, a więc 200 milionów złotych kilometr. Proszę sobie wyobrazić, że tę operację przeprowadzono przy istnieniu ustawy o zamówieniach publicznych. Nie ulega wątpliwości, że była zmowa cenowa. Na
Kolejne odcinki startowały dwie czy trzy firmy i każda wygrywała jeden przetarg. Była zadowolona w związku z tym tak wysokie koszty realizacji inwestycji. To widać gołym okiem i tutaj są bardzo duże możliwości naprawdę racjonalnego wydawania publicznych pieniędzy. Więc takie plany mamy, mamy pomysły na uproszczenie znaczące, zarówno to dla przedsiębiorców, uproszczenie systemu podatkowego, więc to nie jest tak, że boimy się władzy. Zdajemy sobie sprawę, że będzie pewnie trudno, szczególnie kiedy ujawnią się to wszystko, co jest zamiecione pod dywanem, że nie będziemy mieli pewnie wsparcia w Komisji Europejskiej, że trzeba będzie o to walczyć, że pewnie i rynki finansowe nie będą tak ochoczo przyjmowały zmiany władzy w Polsce. Jesteśmy na to przygotowani, mamy plan. My jako pierwsi opublikowaliśmy kompletny program naszego działania, więc to nie jest tak, że tej władzy nie chcemy. Wiemy, że będzie trudno, ale chcemy tej władzy, bo za 4 lata naprawdę, jeżeli dalej będzie rządziła Platforma i PSL, to nie